Płeć. Mogłabym zacząć ten esej od napisania, że płeć to konstrukt społeczny i tylko czekać na negatywne komentarze. Nawet jeśli nie jest to do końca prawda, to jest to ciekawy punkt do zaczęcia dyskusji. Nie zrobię tego jednak, ponieważ chciałabym, by moja wiadomość została wysłuchana i byście mogli dojść do własnych wniosków. Zacznijmy więc może od oczywistego pytania. Czym właściwie jest płeć? Wielu chciałoby odpowiedzieć na nie szybko i bezpośrednio. Jeśli ktoś ma penisa, to jest facetem, jak waginę, to kobietą. Lubię takie odpowiedzi. Tylko, że niestety nie jest to takie proste. Za przykład. Skoro posiadanie penisa wystarczy, by być facetem, to czy transfaceci po meto czy falloplastyce są facetami? Odpowiedź? Oczywiście, że tak. W tym momencie moi rozmówcy jednak zwykle zaczynają protestować. Dodaję wtedy, że transfaceci nawet przed operacją są facetami. Wtedy zwykle zaczynają się krzyki. Budowa ciała i odbiór społeczny jest oczywiście niesamowicie ważne, niemniej nie najważniejsze. Dlaczego? Cóż, ponieważ jak odejdziemy od budowy ciała, za oczywisty i niezbywalny wyznacznik płci uznaje się badanie kariotypu, czyli liczby i budowy chromosomów. Jest to tyle zabawne, że nawet na tak dużym poziomie uogólnienia mamy wiele widocznych odchyleń od normy. Dość wspomnieć o najbardziej znanych zespołach Klinefeltera, Turnera, supersamicy, supersamca, zespołu niewrażliwości na androgeny, etc. Według mnie najciekawszymi z nich jest delecja fragmentu SRY lub jego translokacja na chromosom X. Gen SRY odpowiada za wytworzenie jąder. Dlatego gdy mamy osobę XY z jego delecją, fenotypowo taka osoba wygląda jak naturalna kobieta. Zaś osoba XX z translokacją tego genu na jeden z chromosomów wygląda fenotypowo jak mężczyzna. Kim są takie osoby? Jakiej płci powinniśmy je przepisać? A jeśli uznajemy, że taka XY jest kobietą, to czym właściwie różni się od tradycyjnej transkobiety? Jeśli nie uznajemy jej za kobietę, to rozumiem, że zmusimy ją do zmiany swojego życia, imienia, etc. To właśnie takie dylematy najdobitniej pokazują, że najważniejsza w płci jest komponenta psychiczna. Jeśli nie chcemy skrzywdzić człowieka, to powinniśmy zaakceptować to, jak się czuje. Jeśli osoba XX czuje się facetem, to odczepmy się od niej i pozwólmy jej funkcjonować jako facetowi. Gdy dochodzę do tego punktu, gdzieś z końca sali odzywa się głos, że to bardzo rzadkie przypadki i że nie powinniśmy uginać się do potrzeb mniejszości. Problemów z tym stwierdzeniem jest kilka. A najważniejszym z nich jest to, że wcale nie jest to taka mniejszość. Osób interseksualnych jest około 1 na 200. A to więcej niż mamy na przykład naturalnych rudych osób. Idąc tym tokiem rozumowania, czy mamy prawo uciskać osoby rude? I jeśli ktoś z was teraz odpowiedział twierdząco, to naprawdę nie jestem pewna, czy chcę osobę tak uznać. Niemniej przy tych rozważeniach na temat płci skupiałam się tylko na płciach binarnych, mężczyznach i kobietach, co natomiast z osobami niebinarnymi. Przecież one też istnieją. Okej, teraz ludzie zwykle wychodzą z sali. Widzicie, posłuchajmy się znowu porównaniem do interseksualizmu. Medycyna wyróżnia 5 różnych stadiów pośrednich pomiędzy genitaliami męskimi a żeńskimi. Mamy kobiety z przerośniętą łychtaczką, która przypomina penisa. Mamy mężczyzn z podziewactwem, innym nie zstępują jądra itd., itd. I w żaden sposób nie umniejsza to ich istnieniu czy ich godności. Natomiast co z tą komponentą psychiczną, która pozwala nam przypasować ludzi do różnych grup, tak by nie wyrządzić im krzywdy? Ona też się różni i też są różne wariacje pomiędzy różnymi ludźmi. Co z osobami, które nie czują się ani facetem, ani laską, albo mieszanką jednego i drugiego? Przecież takie osoby istnieją. I nie, gówno mnie obchodzi, że ty tego nie czujesz. W żaden sposób nie sprawia to, że takie osoby istnieją mniej lub że nie ma ich wcale. Podobnie jak istnieją osoby interseks, prawdziwi bądź rzekomi obojnacy, tak samo istnieją różne osoby niebinarne. I w tym momencie należałoby się zastanowić nad sensem binarnego podziału płci. Niektórzy próbowaliby powiedzieć, że binarny podział płci jest użytecznym narzędziem. Ale czy na pewno? W sensie, mam nadzieję, że wszyscy zgadzamy się, że... Mam nadzieję, że po moich wcześniejszych wywodach zarówno ciało wykazuje zmienność osobniczą, tak samo psychika. Czy uznanie płci za spektrum by pomogło? Pewnie tak. W sensie, mam nadzieję, że wszyscy zgadzamy się z tym, że chcemy, by ludziom naokoło żyło się jak najlepiej. Jest w nas jednak ta ewolucyjna empatia. Skoro więc jest, to dlaczego mielibyśmy krzywdzić ludzi poprzez wciskanie ich w normy, do których nie należą? W tym momencie zwykle pojawia się argument, że jeśli zaakceptujemy niebinarność i generalnie transpłciowość, to nagle wszyscy zaczniemy chodzić tak samo, albo że nie będzie można się zorientować, kto jest facetem, a kto kobietą. Nie będą się tworzyły związki, dzieci przestaną się rodzić, a na świat zajdą egipskie plagi. I tak, specjalnie wyolbrzymiłam ten argument, by go ośmieszyć, ponieważ właśnie absurdalne wydają mi się takie założenia. Nie ma dobrych sposobów, by policzyć osoby transpłciowe. Kalkulacje zwykle opierają się na liczbie pozwów sądowych o zmianę danych. Niestety nie uwzględnia to wszystkich osób trans, które jeszcze siedzą w szafie, zginęły przed procesem albo z dowolnego innego powodu nie zdecydowały się na zmianę danych. Niemniej, nawet jeśli założymy, że oficjalne dane są mocno zaniżone, to nadal ta liczba nie sięga procenta. I gdy mówimy o tym w ten sposób, to oczywiście niecały procent to mało, jednak gdy pomnożymy go przez prawie 7 miliardów ludzi, to okazuje się, że ta kwestia dotyczy dobrych tysięcy, jak nie pewnie milionów ludzi. Jeśli natomiast w tym momencie ktoś chciałby powiedzieć, że zaczęcie mówienia o temacie transpłciowości zdegeneruje nasze dzieci, to mam dla takiej osoby serdeczne pierdol się. Wybaczcie za tak agresywną i wulgarną wypowiedź. Ale temat edukacji dzieci na tematy tolerancji do inności jest dla mnie niesamowicie ważny i osobisty i chciałabym go poruszyć w następnym eseju. Nie. Tolerancja nie zmieni waszego dziecka w geja, lesbijkę, osobę biseksualną czy transpłciową. Natomiast brak dostępu do właściwej edukacji czy tolerancyjnego otoczenia może takie dziecko zaszczuć. Tymczasem, kończąc. Patrzenie na człowieka tylko przez pryzmat genitaliów, bo określić jego płeć jest trochę jak napatrzenie na zdjęcie satelitarne kraju i próba określenia, czy na skrzyżowaniu w Warszawie przechodzi osoba ruda. Patrzenie na kariotyp osoby przypomina już bardziej patrzenie na zdjęcie satelitarne miasta i próba określenia, czy na skrzyżowaniu jest osoba ruda. Ja natomiast chciałabym was prosić, jeśli dana ruda osoba mówi wam, że jest właśnie na tym skrzyżowaniu, uwierzcie jej.